Boże zastępów, spraw nam odnowę. Rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. Boże zastępów, spraw nam odnowę. Spójrz z nieba i patrz i ujmij się za swoją winoroślę.
Zdarzyło się pewnego dnia, że pośród zgiełku ludzkich spraw na ziemię przyszedł Jezus, Boży Syn. I taki był wieczności plan, by światłość zaświeciła tam, gdzie nie ma już nadziei. Alleluja. przyjacielem ludzi był, na krzywdę ból rozpaczył zły, był odpowiedzią z nieba doskonałą. Wśród cudów, których nie znał świat, bez świateł sceny oraz praw objawił moc królestwa. Zwycięstwem swym odkupił świat. Dziś Jezus Chrystus pośród nas, On drogę do wieczności.
We mnie, a ja w was. Tak jak latoroś sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać będziecie, owoc przyniesiecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu.
Czyń mnie gałązką w krzewie winnym, duchem płonącą jak ognisty krzak. Niechaj liście me nie zwiędną nigdy. Oczyść mnie i pozwól w Tobie trwać. Żywej mnie poprowadź, bym nie błąkał się szukając Cię. Odnów mnie, daj przenosić dobry owoc. Wyzwól mnie i nowe życie daj.
Witam wszystkich na dzisiejszym zebraniu zboru z Chełma. Witam wszystkich słuchaczy. Dzisiaj się zastanowimy nad takim tematem. Zgorszycie się ze mnie. I za podstawę weźmiemy werset z Mateusza 26:31. Mateusz 26:31. Wtedy im rzekł Jezus, wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy, albowiem napisano, uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. I zastanowimy się troszkę nad tymi słowami, co tam się wtedy stało. Tutaj w tym tekście nie jest mowa o tym, że Bóg uderzy tego pasterza, ale raczej Bóg dozwolił, żeby szatan uderzył pasterza, czyli Jezusa, i wtedy rozproszą się owce z jego trzody, czyli uczniowie. Do tego przyczynił się jeden z uczniów Jezusa, czyli Judasz. Mateusz 26:24 mówi o tym, Syn Człowieczy idzie, jako napisano o nim, ale biada człowiekowi temu, przez którego Syn Człowieczy wydany bywa. Dobrze by mu było, by się był nie narodził ten człowiek. Tutaj właśnie jest mowa o tym człowieku, o tym uczniu, który miał wydać Jezusa. Biblia mówi o tym, że lepiej, żeby ten człowiek się nie narodził, czyli to życie tego ucznia, który wydał Jezusa, było tak zmarnowane, że lepiej by było dla niego, gdyby się nie narodził. Judasz był wolną moralnie jednostką i przez stopniowe pielęgnowanie w sobie złych myśli odnośnie mistrza, spaczał swoje serce, jakby sprowadzał na manowce swoje serce. Aż w końcu ostatnia zapora w jego sercu została przerwana, kiedy jest powiedziane, że wstąpił szatan w Judasza, czyli osiągnął zupełną kontrolę nad Judaszem i stał się jego narzędziem. Ogólnie niewiele mamy powiedziane o Judaszu w Biblii, oprócz tej wzmianki, że był on samolubnym, trzymał mieszek właśnie i był złodziejem. Gdy Jezus go wybierał na ucznia, bez wątpienia był on człowiekiem, który się nadawał na tego ucznia, gdyż Jezus na pewno nie wybierałby człowieka z góry, który wiedziałby, że go zdradzi. Na pewno miał szczere serce, pobudki miał szczere, ale niestety z biegiem czasu samolubstwo brało nad nim górę. Widział dokonywane przez Jezusa cuda i wiedział, że one są prawdziwe, gdyż on jakby znał to od kulis. Był jednym z 12, których Jezus wysłał pomiędzy lud, aby leczyli chorych, wypędzali demony. Wiedział, że to nie było żadne szarlataństwo, oszustwo lub nie było to z mocy ciemności ta moc, ale była to moc Boża dana przez Jezusa, która dokonywała cudów zarówno przez Jezusa, jak i uczniów. Ale to nie spowodowało tego, że przestał patrzeć swój charakter. Niestety samolubstwo brało nad nim górę. Widocznie nie zwracał on dostatecznej uwagi na świętobliwe życie naszego Pana, na jego nauki, na samozaparcie naszego Pana. ale bardziej przejmował się właśnie nagrodą, chwalebną nadzieją, jaką Jezus wystawił przed uczniami. Że ci, którzy go naśladują w czasie doświadczeń i pogardy od ludzi, zasiądą w przyszłości na stolicy z nim, sądząc 12 pokoleń izraelskich. Może bardziej właśnie niż nauki Jezusa, bardziej go to chwytało za serce. Judasz dopuścił do serca samolubne dążenia starego człowieka, starej natury, podążając właśnie drogą raczej tych honorów obiecanych, chwały, aniżeli oceniał postępowanie naszego Pana, zasady sprawiedliwości, jakie on prezentował i prawdy, które zarówno głosił, jak i pokazywał w życiu codziennym nasz Pan. Odmiennym było na przykład podejście do naszego Pana wyrażone przez Jakuba i Jana. Chociaż myśleli o tych zaszczytach, ale dla nich była najważniejsza ta miłość właśnie ku Panu i pragnienie, aby być blisko Niego i mieć udział w dziele Królestwa razem z Nim. Podnoszenie doskonałości Izraela i wszystkich narodów ziemi. Ów miłujący uczeń Jan, który położył głowę swoją na piersi Jezusa podczas ostatniej wieczerzy, na pewno myślał mniej o chwale, o zaszczytach, które go czekają, a bardziej o przebywaniu właśnie bliskości mistrza, o miłości właśnie do mistrza, do jego charakteru, postępowania, do jego nauk. Ogólnie dążenia całej ludzkości są bardziej samolubne, aniżeli szlachetne. Dlatego poświęcony lud Boży powinien kierować swoje uczucia ciągle ku rzeczom wyższym i szlachetnym. Zawsze powinien nie myśleć o właśnie tej nagrodzie, ale myśleć o przypominać sobie chwalebny charakter naszego Pana, Jego postępowanie, charakter naszego Ojca Niebieskiego właśnie i upodabniać się do Niego, gdyż naszymi pobudkami powinna być właśnie miłość do tych do zasad sprawiedliwości prezentowanych przez naszego Pana Jezusa, jak również naszego Boga Ojca. Abyśmy mogli własne charaktery kształtować według wzoru, jaki nam wystawił nasz Pan Jezus, który był odbiciem charakteru Ojca. Judasz, jak widać, zaniedbał uprawiania w sobie tych szlachetnych cech charakteru, a wprost przeciwnie, zaczął pielęgnować właśnie te samolubne, niższe popędy. Myśląc o bogactwie, o przywilejach, o władzy, jaka go czeka, gdy będzie przy Jezusie trwał. A wszystko inne zaczęło być dla niego mało znaczące. Pielęgnując w sobie te myśli, znajdował się w takim stanie, że uważał, że mistrz nie postępuje właściwie, aby jakby zaprowadzić to królestwo. Można by pomyśleć, że według jego punktu widzenia Jezus swoją misję prowadził w sposób niemądry. Aby uzyskać tron, no według Judasza nie prowadził on swojej misji w sposób taki skuteczny. Możemy przypuszczać, że Judasz myślał, że Jezus powinien bardziej używać mądrości tego świata, czyli być takim poprawnym politycznie, zamiast strofować faryzeuszy, czyli tej duchowieństwo żydowskie, które miało największe wpływy w Izraelu, powinien im schlebiać lub przynajmniej milczeć, nic nie mówić przeciwko im, to wtedy droga do tronu byłaby jakby szerzej otwarta, gdyż lud popierał Jezusa, jego nauki. Zamiast krytykować rzesze, gdy te chciały go obwołać królem, powinien raczej zwracać się do ludu sympatycznie, uczynić się większym bohaterem, może bardziej mówić o swoich zasługach, aby pozyskać właśnie lud dla swojej sprawy. Zamiast przemawiać do ludu w przypowieściach, ukrywając sens i głębokich zdaniach, może powinien bardziej w prostym języku mówić do ludu, wyjaśniać o swoim królestwie i sposobie, w jaki zamierza je ustanowić. Judasz na pewno był zaskoczony, kiedy nasz Pan wypowiedział te słowa z Jana 6:53. Jana 6:53. Rzekł im Jezus, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie macie żywota w sobie. Wtedy właśnie, gdy wypowiedział te słowa, wielu Żydów powiedziało, twarda ci jest to mowa, któż jej słuchać może? I wielu odeszło od niego. Na pewno i Judasz, pielęgnując sobie te myśli, że Jezus został królem, może był zły na Jezusa, dlaczego wypowiedział te słowa, dlaczego zniechęca do siebie ludzi, a chce zostać królem. Dla niego było to dziwne postępowanie, on nie rozumiał tego, myślał właśnie w sposób cielesny. Według jego myślenia Jezus postępował tak, że udaremniał wszelkie widoki pomyślności dla siebie i nadzieja królestwa stawała się coraz bardziej niepewna i odległa. W jego oczach Pan stawał się coraz większym pesymistą. Zamiast wychwalać siebie, opowiadać o swoim królestwie i tronie, to on wkrótce mówił, że Żydzi mieli go pojmać i ukrzyżować. Gdy tak zaczął nasz Pan mówić, to Judasz był coraz bardziej zawiedzony pod względem swojej nadziei, czyli otrzymania jakiegoś tam stanowiska w tym królestwie. Oczywiście myślał, że to stanie się niedługo. I pomyślał sobie, że trzeba by się zabezpieczyć jakoś finansowo, aby bez względu na to, jaki obrót weźmie sprawa właśnie z mistrzem, to on, żeby miał jakieś zabezpieczenie finansowe, żeby nie został bankrutami, tak jak inni uczniowie, którzy opuścili wszystko, opuścili swoje zawody i poszli za Jezusem. Został właśnie skarbnikiem tej małej gromadki uczniów. No jak Biblia mówi, on przywłaszczał sobie część z tych pieniędzy dla siebie, z tych ofiar dobrowolnych właśnie dla uczniów. kiedy Maria właśnie użyła tego kosztownego olejku, aby namaścić głowę Jezusa, to Judasz sprzeciwił się temu i powiedział, że lepiej by było, gdyby ten olejek został sprzedany, gdyż to był bardzo drogi olejek i pieniądze zostały rozdane ubogim. Można by pomyśleć, że nie mówił z tego z troski o ubogich, lecz dlatego, że chciałby, żeby może te pieniądze trafiły do jego właśnie funduszy i może nadwyżkę sobie by przywłaszczył. Przeczytajmy Jana 12:6. Jan 12:6. No i 5. Wszedże tej maści nie sprzedano za 300 groszy, a nie dano ubogim. A to mówił nie, iżby miał pieczę o ubogich, ale iż był złodziejem i mieszek miał, a cokolwiek włożono nosił. Czyli to ten tekst sugeruje, że jakby bardzo mu pachniały te 300 groszy, które mogłyby być wrzucone do tego mieszka. Ten duch samolubstwa doprowadził Judasza nie tylko do okradania Pana i współuczniów, ale myślał też o większej sumie pieniędzy, którą mógłby uzyskać od kapłanów za wydanie mistrza. Jakieś skomplikowane myślenie musiało się rozwinąć w jego głowie, aby sobie jakby uzasadnić to wydanie mistrza. Nie tylko zimne, wyrachowane postanowienie wydania go za pieniądze. Gdy myśli samolubne opanują serce, to człowiek się zaczyna sam oszukiwać, zaczyna sobie znajdywać usprawiedliwienie na swoje postępowanie. Wynajduje sobie pobudki różne, wydaje mu się, że pochodzi to z właściwych pobudek, aby usprawiedliwić swoje złe postępowania. I on chciał jakby pobudzić Jezusa do, żeby okazał swą moc, a jednocześnie przy tym myślał tak, żeby jeszcze przy tym, żeby mógł zarobić. Może myślał, że Jezus uczyni, jeżeli go wyda, w taki sposób, jak wcześniej czynił, że były takie przypadki wcześniej, gdy Jezus nauczał, to chcieli go ukamienować, ale on w jakiś sposób udało mu się tego uniknąć, gdyż uszedł z tej sytuacji i nie znaleziono go. Czyli gdzieś się wymknął Jezus, że nie dał się ukamienować, bo wiemy, że też to nie był czas na to. Judasz myślał, że może w tej sytuacji, gdy go wyda, również Jezus zastosuje taki unik, a on na tym zarobi. Przy okazji posunie sprawę królestwa naprzód. Gdyż jeżeli Jezus znajdzie się w rękach swych nieprzyjaciół, to albo użyje swej wielkiej mocy i od razu zdobędzie królewską władzę, albo okaże się, że jest fałszywym królem i oszukuje ich i ujawnią się prawdziwe pobudki, dlaczego Jezus właśnie... prawdziwe oblicze Jezusa. Możemy przypuszczać, że tak się mu właśnie wydawało i tak myślał. Przez to właśnie myślenie o tych samolubnych celach, o tym królestwie, o zarobku, nieprzyjacielowi się udało sprowadzić ten niewierny umysł i samolubne serce na manowce. Znając tą metodę, jaką działał szatan na Judasza, my musimy również się strzec, aby nie pielęgnować w sobie tych samolubnych myśli, aby nie dostać się pod moc lub zwodniczy wpływ szatana. Na pewno nie odważylibyśmy się szukać wad w naszym Panu Jezusie i w Jego sposobie postępowania wprost, ale możemy to czynić pośrednio. Obecnie Jezus nadzoruje jakby swoją misję, jakby swych uczniów nadzoruje ich kształtowanie, ich rozwój, podawanie Słowa Bożego. Wszystko to jest pod nadzorem Jezusa. Jeżeli będziemy wyszukiwać wady w tym Słowie Bożym głoszonym przez Jego uczniów, przez Jego przedstawicieli, to również jakby będziemy podważać misję naszego Pana w sposób taki pośredni. Chociaż dzisiaj obecnie nie jest możliwe wydanie Jezusa za 30 srebrników, to jednak możemy tak uczynić Jego braciom. Przeczytajmy sobie Mateusza 18:6. Mateusz 18:6. Kto by zaś zgorszył jednego z tych małych, którzy we mnie wierzą, pożyteczniej by mu było, aby zawieszony był kamień młyński na szyi jego, a utopiony był w głębokości morskiej. Tutaj właśnie jest powiedziane, że jeżeli byśmy mieli jakiś zły wpływ, doprowadzilibyśmy do zgorszenia jednego z braci najmniejszych Jezusa, to tak jakbyśmy uczynili jemu samemu. Gdyby się tak stało, to jeszcze mamy szansę naprawy w tysiącletnim przyszłym królestwie. Podczas gdy jednostki spłodzone z ducha, które żyły w wieku Ewangelii, jakby otrzymały właśnie to spłodzenie z ducha, jeżeli by odpadły, to nie miały już drugiej szansy w tysiącleciu na naprawę. Tylko ich próba do życia była przeprowadzana w obecnym czasie, gdyż okup Chrystusa był wykorzystany w sposób rzeczywisty. Judasz, chociaż jeszcze Jezus nie wykonał swojej misji, nie było spłodzania z ducha, to jednak był zaznajomiony z jakby z mocą przyszłego wieku, nie bezpośrednio, jak to było, nastąpiło podczas Zielonych Świąt, ale przez błogosławieństwo pośrednie, jakie było udzielone 12 uczniom przez naszego Pana, którzy otrzymali moc Ducha Świętego i mogli czynić cuda w Jego imieniu. I on znał, był świadomy nauki naszego Pana, gdyż chodził z Nim. Znał właśnie tą moc Bożą, gdyż czynił cuda. I wiedział, że nasz Pan jest Synem Bożym. Także prawdopodobnie dzięki tej świadomości możemy przypuszczać, że Judasz już jakby nie dostanie drugiej szansy w tysiącleciu, gdyż on to, co otrzymał, było to bardzo dużo i on to wszystko zaprzepaścił, zdegradował swój charakter do tego stopnia, że popełnił samobójstwo, jakby sam się ocenił za swój czyn, stwierdził, że tak jak ten wcześniejszy tekst mówi, że lepiej mu było, żeby się nie narodził. On to ocenił, że no, przegrał swoje życie, wydał naszego Pana. Jego czyny były przy jego świadomości no, tak haniebne, że jakby on sam się ocenił, że no, jest, no, przegrał swoje życie i prawdopodobnie właśnie możemy stąd wnioskować, że Jezus już nie otrzyma drugiej, że Judasz nie otrzyma drugiej szansy. Nie możemy zaprzeczyć, że żniwo wieku żydowskiego znajdowało się pod zupełnym nadzorem i kierownictwem Bożym. Bóg zamierzył, aby takie właśnie doświadczenia przyszły na owce, czyli uczniów naszego Pana, którzy go miłowali. Doświadczenia były te potrzebne, ponieważ przez wiele ucisków mamy wejść do Królestwa Bożego. Droga do chwały według Biblii musi być to droga krzyżowa, wąska droga, więc muszą być różne doświadczenia dopuszczone, które czynią tą drogę wąską. I aby przychodziły różne doświadczenia, pozwala szatanowi oraz złym ludziom, aby przychodziły złe doświadczenia na właśnie uczniów naszego Pana i aby mogli im czynić krzywdę i szkodę. Nie naszą jest rzeczą, aby pałać goryczą do szatana lub do jakichś jego naśladowców, czyli złych ludzi, którzy posiadają ducha szatana, czyli ducha wyniosłości, ambicji. Gdyż czyniąc to, rozwijalibyśmy w sobie również złego ducha. Nie ducha miłości do nieprzyjaciół. Prześladowania powinny wyrabiać w nas ducha zgoła przeciwnego, właśnie miłości do nich, litości. Nienawidząc takiego sposobu postępowania, powinniśmy litować się nad nimi, strofując ich sposób postępowania, a jednocześnie powinniśmy być gotowi czynić im dobrze. Nie możemy oddawać złorzeczeniem za złorzeczenie, zelżywością za zelżywość, złością za złość, ani zawiścią za zawiść lub nienawiścią za nienawiść. Nawet Archanioł Michał według Judy nie miał ducha lżącego przeciwko szatanowi, ale rzekł tylko: niech Pan cię zgromi. Podobnie powinno być z nami. Zamiast ducha odwetu powinniśmy jakby poruszyć swoją drogę Panu, ufając, że we właściwym czasie On naszych nieprzyjaciół osądzi i zgromi, jak również nagrodzi tych, którzy postępują według wzoru wystawionego przez naszego Pana Jezusa. Tak jak mówi to Rzymian 12:19. Rzymian 12:19. Nie mścijcie się sami najmilsi, ale dajcie miejsce gniewowi, albowiem napisano, mnie pomsta, a ja oddam, mówi Pan. Także my jako chrześcijanie tego ducha zemsty powinniśmy w ogóle wyeliminować i poruszyć to wszystko w sąd i pomstę Panu, tak jak mówi ten werset. Na ile to się tyczyło misji naszego Pana, na pewno nie było tam powodu do gorszenia się. Jezus czynił wszystkim dobrze, a nikomu krzywdy. Nie Jego osoba i postępowanie było tym, co mogło zgorszyć, lecz dla niektórych twardą mową lub zgorszeniem mogły być Jego nauki. Jednak oni nie potrafiąc obalić Jego argumentacji, atakowali właśnie Jego osobę, a nie nauki, chociaż nie pasowały im Jego nauki. Kiedyś chciano Jezusa ukamienować, ale On im odpowiedział, że wiele dobrych uczynków uczyniłem wam i wszyscy podziwialiście je. Za co więc chcecie mnie ukamienować? Odpowiedzieli, że nie dla Jego czynów, lecz dla Jego nauk. Nie rozumieli oni Jego nauk. Szatan zwiódł tych ludzi, że nawet taka jednostka, o którym powiedzieli, że nie mówił tak żaden człowiek, jako ten człowiek, to jego nauki im nie pasowały. I wydawały im się bluźniercze przeciw Bogu, a tak naprawdę to były właśnie, Jezus przedstawiał prawdziwego ducha tego, co oni czytali, w swoim pięcioksięgu, w prorokach. Jezus to w sposób taki właśnie z prawdziwym Duchem Bożym im to wykładał, a oni tego zupełnie nie rozumieli. Przeczytajmy sobie Jana 15, 18 i 19. Jana 15, 18 i 19. Jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie pierwej niż was miał w nienawiści. Byście byli ze świata, świat to jest jego miłowałby, lecz iż nie jesteście ze świata, ale ja was wybrał ze świata, czy to was świat nienawidzi. Ten tekst wskazuje, że na ile jesteśmy zbliżeni do naszego Pana w postępowaniu, czyli coraz bardziej jakby jesteśmy oddaleni od świata, to tym bardziej będziemy poddani doświadczeniom, jakie On miał, będziemy znienawidzeni, a nie dlatego, że źle komuś czynimy, lecz po prostu będziemy inni od świata, inni w dążeniach, w celach, w pragnieniach. Świat będzie widział, świat opanowany przez szatana, że jesteśmy inni, jeżeli będziemy opowiadać prawdę Bożą, to ludziom będzie się wydawało, że jesteśmy w błędzie. I nawet my mogą myśleć, że gdy nas prześladują, czynią przysługę Bogu. z reguły właśnie te prześladowania nie pochodzą od świata pogańskiego lub niewierzących, lecz od tych, którym mniemają, że są ludem Bożym. Podobnie było z Jezusem. On nie przyszedł do niewierzących, do pogan, lecz przyszedł do narodu żydowskiego, wybranego przez Boga. Oni tak zupełnie nie zrozumieli jego poselstwa. Większość z nich właśnie nie rozumiała ducha zakonu, nie było prawdziwymi Izraelitami. Chociaż mieli prawdę Bożą i powinni Jezusa poznać, gdy on przyszedł. I nawet jego własny uczeń, który z nim chodził, dokonywał cuda, czyli Judasz, nie do końca zrozumiał poselstwo Jezusa. Również właśnie w obecnym świecie tymi, którzy nas nienawidzą, jeżeli praktykujemy właśnie słowa Jezusa, mogą być właśnie uważający się chrześcijanie za lud Boży, ale tak naprawdę mający światowego ducha, którzy często zajmują różne ważne stanowiska w Kościele, a mogą być to również bracia, tak jak Judasz, czyli bliscy współuczniowie Jezusa. Należy więc uzbroić się w zbroję Bożą, gdyż w każdej chwili możemy być zaatakowani przez szatana. Nasze słabości mogą być zaatakowane. Uderzenie w pasterza może się dokonać. Uderzenia w pasterza obecnie również się dokonują. Czy może być na przykład pewne jakieś podważania prawdy, prawd mogą być dokonane. Musimy się uzbroić, żeby właśnie podążać za Jezusem, a nie z jakimiś zwodniczymi myślami lub innymi naukami, które nie współgrają z prawdą Jezusową. Mogą być jakieś uderzenia właśnie w takie jednostki, których uważamy za jakichś swoich jakby jakichś ojców duchowych. Mogą być właśnie takie jednostki uderzane przez szatana. Nawet mogą być sprowadzane na manowce. Także nie powinniśmy na to patrzeć, ale powinniśmy patrzeć zawsze na Jezusa, a nie jakieś jednostki. Uderzenie w Jezusa jako pasterza, czyli uderzenie go przez szatana, wydanie przez Judasza, było dla apostołów wielkim szokiem i oni nie do końca wiedzieli, co zrobić wtedy. Wprawiło ich to w zamieszanie tak głęboko, że nawet że Piotr zaparł się Jezusa, znamy tą historię, a drugi umiłowany przez niego uczeń Jan poszedł za nim, ale spoglądał z daleka, nie z bliska. Pan ich ostrzegał, że powinni się przygotować na te doświadczenia, lecz oni niedostatecznie zważali na te słowa. Mówił, czujcie się i módlcie, abyście nie weszli w pokuszenie. Bo on wiedział, co go czeka. Oni do końca tego nie rozumieli. Tak my, jako uczniowie Jezusa, musimy również czuwać i modlić się. W każdej chwili powinniśmy być czujni, gdyż mogą na nas przyjść różnego rodzaju doświadczenia. szczególnie w tych trudnych czasach ucisku, kiedy nie wiadomo, co się zdarzy. Była ta pandemia koronawirusa, teraz obecnie również są zagrożenia wojenne. Także nie wiadomo, co może na nas przyjść i powinniśmy być zawsze czujni, aby nie upaść pod względem duchowym, aby być silni właśnie w duchu i w wierze w naszego Boga. Tak jak to mówi Rzymian 8:28. A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszelkie rzeczy dopomagają ku dobremu. To jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są. Czyli wszelkie rzeczy, które na nas przyjdą, wszelkie doświadczenia możemy przekuć na dobre, na rozwój swojego charakteru, jeżeli właściwie będziemy postępować w tych doświadczeniach. Czuwanie oraz modlitwa wyrobi w nas zaufanie i wiarę w Boga oraz ochroni od bojaźliwego usposobienia i schraniania się przed jakimiś doświadczeniami. Wtedy będziemy właściwie znać znaczenie tych słów, jakie Jezus wypowiedział do Piłata, które są zapisane w Jana 19:11. Jan 19:11. Odpowiedział Jezus: nie miałbyś żadnej mocy nade mną, być nie była dana z góry. Przecież kto mnie tobie wydał, większy grzech ma. Tak jak Jezus, wszystko, jego misja była kontrolowana przez Boga. I tu Jezus powiedział, że wszystko jest jakby dozwolone przez Boga. I to nawet, że Piłat go skazał na śmierć, to było wszystko dozwolone przez Boga, no, aby Jezus mógł wypełnić swoją misję okupową. Również nasze doświadczenia są dozwolone przez Boga, aby Bóg właściwie nam je dozuje, abyśmy mogli we właściwy sposób wyrabiać swój charakter. On zna nasze słabości i wie, jakie nam doświadczenia jakby zesłać, aby wyrabiać w nas to, co pozostaje do wyrobienia. I to, co się wszystko dzieje na świecie obecnie, również jest wszystko kontrolowane przez Boga i Jezusa, aby na gruzach starego porządku, czyli stary porządek musi być obalony, aby wprowadzić tysiącletnie królestwo naszego Pana Jezusa. Dlatego nie możemy się bać obecnych doświadczeń, ale z zupełnym zaufaniem, tak jak nasz Pan Jezus, do nich podchodzić. Gdyż jeżeli będziemy mieć takie zaufanie, to przejdziemy je w sposób właściwy. Chociaż bojaźń czasami właśnie, tak jak w wypadku naszego Pana w Getsemane, przeważa. Nasz Pan bał się, że we właściwy sposób może nie wypełnił swojej misji, to otrzymał od Boga zapewnienie, że wszystko do tej pory dobrze wypełnił i wypełni. I później nasz Pan otrzymał ten pokój od Boga i dokończył swoją misję już spokojniejszy. Podobnie ten pokój zostanie na nas zesłany, gdy właśnie będziemy mieć właściwą wiarę w naszego Pana, w Boga i nadzieję, to ten pokój właśnie będzie wlewany w nasze serca przez Boga i opatrzność Bożą. I Pan nas posili, udzieli swej łaski. Tak jak mówi to 1 Piotra 5:10. Tak Bóg wszelkiej łaski, który nas powołał do wiecznej chwały swojej w Chrystusie Jezusie, gdy maluczko ucierpicie, ten niech was doskonałymi uczyni, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Tu jest powiedziane właśnie, że tak jakby te doświadczenia, chociaż w wypadku uczniów naszego Pana one były duże, lecz w porównaniu z chwałą, którą my otrzymać życiem wiecznym, z boską naturą, doświadczenia obecnego życia, to tak naprawdę tutaj są porównane do czegoś małego, że to jest coś mało znaczącego w porównaniu z tym, co mamy otrzymać. Żydów 4,16. Żydów 4,16. Przystąpmy wtedy z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i łaskę znaleźli ku pomocy czasu przygodnego. Także musimy zbliżyć się do Boga wiarą, abyśmy otrzymali pomoc w czasach doświadczeń. I na pewno, gdy okażemy właściwą wiarę, właściwą postawę, to taka pomoc od Boga zostanie zesłana. Także życzę wszystkim braterstwu, słuchaczom, aby w tych trudnych czasach jakby nie byli niepewni, lecz oparli się na tym właściwym, na tym właściwym zrozumieniu, że plan Boży jest realizowany, że ktoś nad tym wszystkim czuwa, że to nie dzieje się wszystko z przypadku, czy z woli szatana, czy złych ludzi, lecz wszystko to jest pod nadzorem Jezusa, aby właśnie obalić ten stary porządek i wprowadzić nowy, lepszy świat, gdzie ludzkość będzie naprawiana, gdzie ludzkość zmartwychwstanie, wszyscy umarli zmartwychwstaną z grobów, aby mogli być naprawieni i przyprowadzeni do życia wiecznego, jeżeli tylko będą chcieli. Także trzymajmy się tej nadziei i tej nadziei wszystkim życzę i życzę błogosławień z Bożych z tego wykładu.